Między небом а землей.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w drugą niedzielę Adwentu. A już jutro w kalendarzu wspomnienie świętego Mikołaja, czyli popularne Mikołajki. My także dostosowujemy się w dzisiejszym programie do coraz bardziej obecnego przedświątecznego klimatu. Będzie zatem opowieść o Laponii oglądanej z nietypowej perspektywy motocyklowej, a także o zbiórce poznańskiej Caritas, która jak co roku organizuje wigilię dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych, starszych i chorych. Sprawdzimy także, jakie skarby słowa można znaleźć w Gnieźnie. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Przychodzą nie tylko podary, ale też po to, by być razem i wspólnie się modlić. 800 bezdomnych, potrzebujących, czy po prostu samotnych poznaniaków 24 grudnia pojawi się przed jadłodajnią Caritas przy ulicy Łąkowej. W pozostałych trzech poznańskich jadłodajniach paczki z żywnością i środkami chemicznymi otrzyma kolejne 600 osób. Już same liczby świadczą o tym, jak wielkie to przedsięwzięcie. A pomóc w jego organizacji może każdy z nas. Jacek Butlewski.
Kolejny raz na organizację Wigilii Caritas wpłynęła niestety pandemia koronawirusa, ale Elżbietanka, siostra Józefa, ani na chwilę nie zwątpiła. Spotkanie, choć w innej formie, być musi.
Podjęliśmy taką właśnie też decyzję, że pomimo tych obostrzeń nie będzie spotkania na targach poznańskich już drugi rok, ale jednak przy osobach bezdomnych, ubogich chcemy w tym wyjątkowym dniu też być blisko. Dlatego jest podjęta inicjatywa przygotowania Wigilii na wynos, czyli tradycyjnie, żeby każdy otrzymał na ciepło, na wynos barszy z uszkami, karpia, ziemniaki, oczywiście kapustka, czy też ciasto, jak również paczki, aby też pomogły im te kolejne dni świąteczne przeżyć też w jakimś takim poczuciu bliskości z tymi, którzy pamiętają, myślą o tych, którzy właśnie przeżywają tę swoją bezdomność albo też borykają się z codziennością, jak ja to często mówię, aby związać koniec z końcem.
Myślimy szczególnie właśnie w czasie pandemii, w jaki sposób to wydarzenie przygotować i pomóc przeżyć im ten czas też tak bardzo uroczyście.
Dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Marcin Janecki.
Planujemy jak zawsze przygotować dla potrzebujących i ubogich paczki, które będą paczkami żywnościowymi, także paczkami, w których znajdą się produkty takie przydatne jako niezbędne w czasie przeżywania przede wszystkim świąt Bożego Narodzenia. A oprócz tego też chcemy właśnie przez zbiórkę, która została uruchomiona na stronie Caritas naszej archidiecezji, pomóc w przygotowaniu tego spotkania, jeśli chodzi o potrawy na stół wigilijny, a także na to, co znajdzie się w paczkach, które będą rozdawane ubogim.
Prosimy różne osoby też o włączenie się, podzielenie się takim małym gestem dobroci. Może być to właśnie chemia, ale też jakieś wpłaty na konto Caritas, która jest tym głównym organizatorem Wigilii w mieście Poznania. Jak również tutaj my przy jadłodajni przy Łąkowej pragniemy obdarować osoby bezdomne szczególnie takimi paczkami chemicznymi dla pań, dla panów. To właśnie ogłosiło się taką zbiórkę maszynek do golenia, krem, szampon czy też mydło, żeby też właśnie te osoby, gdzie będzie możliwość, mogły się umyć, mając właśnie te podstawowe produkty chemiczne i poczuć też takie, tą atmosferę też świąt.
Zachęcamy i zapraszamy, aby w tym czasie właśnie też zimowym, czy teraz jeszcze jesiennym, nie być obojętnym na los tych, którzy są na ulicach, by też zainteresować się nimi, ale też myśleć już powoli, kiedy sami przygotowujemy się do świąt, o tym, aby też i tym osobom pomóc przeżyć ten czas tak wyjątkowy, jakim są święta Bożego Narodzenia. Czy to przez nawet wypełnienie dużych tytek, które też są doskonałym narzędziem pomocy, lub przez zbieranie różnych produktów, które mogą być wykorzystane przez nas podczas przygotowania Wigilii w jadłodajniach, czy to na targach poznańskich, albo też i przez wpłaty na naszą zbiórkę, która jest na stronach Caritas.
To jest bardzo ważne, żebyśmy w tym trudnym czasie, takim i pandemicznym, ale też i wysokiej inflacji, tak zwanej, wszyscy mówimy, drożyźnie, no wiele doświadczamy osób, boryka się z tymi trudnościami codziennego dnia, ale świadomość, że jesteśmy razem, że te święta, zasiadając przy stole, żeby dały nam w sercu poczucie takiego dobra, że z kimś potrafimy się podzielić, może sam, czy sama, nie mam zbyt dużo, ale jednak ten gest dobroci pozostawi jakiś ślad nadziei w sercu innych ludzi.
Czas pandemii bardzo nas wszystkich uwrażliwił na potrzeby innych ludzi.
Rzecznik Poznańskiej Kurii, ksiądz Maciej Szczepaniak.
Okazało się, że wokół nas jest wielu ludzi bezradnych, takich, którzy mają problemy z utrzymaniem się, i ten czas adwentowy przed Bożym Narodzeniem szczególnie nas uwrażliwia na to, żebyśmy o tych ludziach na święta nie zapomnieli po prostu. Dlatego przygotowywanie tych darów Caritasu dla ludzi potrzebujących jest naszym szczególnym obowiązkiem, nas jako chrześcijan. Apelujemy w związku z tym do wszystkich, aby włączyć się w tą akcję. Podzielmy się tym, co mamy z innymi. Podobnie jak w zeszłym roku, to są miejsca, gdzie ludzie żywią się zresztą na co dzień, więc to nie są miejsca im obce. Miejsca, w których Caritas na co dzień wydaje kilkaset posiłków. Zapraszamy przede wszystkim po to, żeby odebrać paczki, ale także po to, żeby odczuć jakąś wspólnotę, bycie razem. Te zeszłoroczne wigilie bardzo wyraźnie nam pokazały, że gromadząc się, nawet jeśli to była tylko i wyłącznie ulica, modląc się też przez chwilę wspólnie, widząc też obok siebie innych ludzi, że jakoś też poczuwaliśmy to, że jesteśmy wszyscy wspólnotą.
Święty Mikołaj w wakacje odpoczywa, by przygotować się do pracy w grudniu. Do takiego wniosku doszedł jeden z księży w Pile, który w wakacje postanowił odwiedzić świętego w jego domu w Rowaniemi. Do pomysłu namówił swojego kolegę. Wyprawa trwała 12 dni, bo podróżnicy postanowili dotrzeć do Laponii dłuższą, za to bardziej turystyczną trasą. Co ciekawe, wybrali się tam nie samolotem, ale na motorach. Materiał Przemysława Stuchaja.
To, że ksiądz lubi motor, jest takim zapaleńcem, zauważyłem na wejściu, bo mimo że pada deszcz, mimo że jest śnieg, to ksiądz na wywiad podjechał tym motorem. Skąd w ogóle pasja do motocykli?
Bardzo prosta odpowiedź, bo nie mam czasu, żeby rowerem dojeżdżać wszędzie.
Ksiądz Krzysztof Kowal, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Pile.
Motor daje większe możliwości przestrzenne.
A wcześniej to był rower.
Tak, tak. Dlatego pamiętam Zbyszka, który zawsze mówił, gdzieś tam jechaliśmy. No ja mówię, wiesz, chyba tu byłem rowerem, nie? Jechaliśmy do Afryki też. Mówię, to na Ceucie też byłem kiedyś. Motor jest świetną sprawą. Oczywiście, żeby jeździć motorem, trzeba mieć głowę.
Zbigniew Galus.
Pan jest wiernym kompanem księdza.
Tak, tak. Od kilku lat tak.
Zaraz. Ja chciałem tu sprostować. To ja jestem jego kompanem, bo ja się dokoptowałem. On mnie wciągnął na motory, jak to mówiąc, z profesjonalnego względu. Nauczył wszystkiego przy motorach. Ale jeśli chodzi o wyprawy, to tak, to żeśmy się pociągnęli razem.
Ja sobie wyobrażam, że ksiądz wszedł po prostu do tego sklepu i czegoś potrzebował?
Tak, no opony. Opony im powiedzieli, że mam łysę, wyjeżdżone. Myślałem, że one muszą takie być. Po wypadkowy kupiłem skuterek jakiś.
No i tak właśnie wtedy powstał ten pomysł tych wypraw, tak?
Kiedyś ksiądz wszedł i właśnie mówi, czy nie chcemy jechać na przykład do Rosji, na Syberię, do Irkutska. No, czemu nie? No, ale to jednak trasa nie jest taka łatwa i krótka, także trochę później przemyśleń było, no ale dojechaliśmy, wróciliśmy.
No to podejdźmy do tej maszyny, chociaż że pada.
Honda Africa Twin, tysiączka, ale to nie sama pojemność decyduje, moment obrotowy. Na taką trasę gdzieś, jak się dłużej chce jechać, no to przynajmniej trzeba mieć te 800 parę, 900. Nie, oczywiście daje to potem możliwości.
Ale to duża maszyna.
A to się prowadzi jak rower, jak jedzie. Jak stoi, to waży to 250 kilo, no i nie jest to takie proste, ale to wszystkiego się trzeba nauczyć, nie?
No i jak się z księdzem jeździ?
No nieprzewidywalny jest. Przychodzi do mnie do sklepu i jedziemy jutro? Gdzie? No na przykład do Afryki. No i wsiada się na motocykl i się jedzie.
Ja tak się zastanawiam, no bo przynajmniej tak w filmach tak często się widzi, że ci motocykliści to są jednak, no, przeklinają, popiją sobie. A tak ja sobie wyobrażam, że z księdzem to chyba tak nie jest.
No dokładnie. No, ksiądz jest akurat tak abstynentem.
Jak reagują wierni parafianie na te pasje księdza?
Jak reagują?
No, bo to jest takie niespotykane, że ksiądz i motor.
Motocyklizm, nazywają takim słowem, że czyli przygoda z motocyklem, dotyczy bardzo dużo osób, które są normalnymi osobami pracującymi, pielęgniarki, pracownicy.
Jeden ma samochód, jeden ma motor.
Tak, albo ma samochód, używa, a motorem jadę odpoczywać, nie? Czyli powiadam, drodzy parafianie, wyjeżdżam na urlop, będę tam i tam, nie? zostaje ksiądz wikariusz, on miesiąc, ja miesiąc. Tak jest, tak jak zawsze, nie? Tylko, że jeden proboszcz siedzi w domu i nigdzie nie pojedzie, nie ma czego potem opowiadać ludziom, a jak wracam, to opowiadam o spotkania tam. Ja wracam potem nowy do parafii, bo mi się chce wtedy pracować z tymi ludźmi.
Pamiętam, z księdzem rozmawiałem o ostatniej wyprawie, to było kilka lat temu, do Rosji, a teraz tym razem ksiądz z kompanem wybrał się do Laponii, czyli właściwie Skandynawia.
Tak, to była ostatnia wyprawa nasza, taka, jak to mówiąc, też tak z 3 dni przed wyjazdem. Zdecydowaliśmy, że jednak jedziemy. No i Norwegia, cały Bałtyk zresztą naokoło, nie tylko sama Norwegia, ale Finlandia, czy Dania, czy mosty przepiękne, fiordy, no świat jest piękny, a z motoru można dużo zobaczyć.
Ale też Mikołaj.
No, Mikołaj czekał po drodze, żeśmy wracali, także po drodze czekał, tylko mamy taką przygodę. Świetne zdjęcie, kiedy jesteśmy tam, bo wioska świętego Mikołaja jest na... Tak, jest dokładnie na kole podbiegunowej. I tam mamy takie zdjęcie pod tym znakiem, że to jest koło podbiegunowe i jest temperatura pod spodem. Plus 32 stopnie. To koło podbiegunowe, więc dlatego tam może być temperatura latem plus 3, minus 2. Przy tym myśmy mieli takie aniołki, ja to nazywam, że no naprawdę mieliśmy stroje oczywiście przygotowani. Chociaż na takie trasy nie da się zaplanować wszystkiego naraz, bo chodzi o to, że no od warunków zależy, od tego jak się jedzie, jaka pogoda. Zresztą my jesteśmy na tyle otwarci, żeby się nie stresować, że musimy dojechać tego dnia do tego miejsca. Tam musimy być, tam konkretnie.
Bardziej przygoda taka.
Tam rybkę złapaliśmy, to się tu się działo. No, nad brzegiem rzeki. Gdzieś namyt rozbiliśmy, byliśmy już dość. A gdzieś się nie dało, no bo komary by nas zjadły.
Tutaj pan przyniósł mapę, czyli mamy taki okrąg właściwie z Polski. I gdzie najpierw na Litwę to było?
Tu, stąd lecieliśmy na Niemcy, Danię, potem Szwecję, tu mostami można. Kopenhaga, Malmo, potem Göteborg, przy tym, no i w Norwegii tam. Myśmy nie jechali najprostszą drogą, bo można było szybciej przejechać. Tylko wybieraliśmy piękną drogę, na przykład droga troli jest. W górach, gdzie serpentyny były naprawdę,
No, robiliśmy około 500 km, 600 dziennie. Słońce nie zachodzi całą dobę, także nie byliśmy niczym ograniczeni.
Pamiętam taki wieczór, znaczy wieczór, noc albo dzień, trudno powiedzieć, bo słońce było bardzo wysoko. Już było 3 nad ranem. Trochę temperatura spadła do plus 6 gdzieś przy tym zbychu. Mówi, wiesz, tak słońce wysoko, chodź jedziemy. Ja już na oparach, chodź, prześpimy się. Nie, no jeszcze trochę, ale pięknie się zwiedza, bo to trzeba być, kiedy jest tak jak w jasny dzień, a wszystko jest, jak to mówiąc, w cudzysłowie mówiąc, wymarłe. Tylko natura, przyroda i tylko tyle.
A to była też taka wycieczka religijna, czy jakieś sanktuaria były po drodze?
Tak. Znaczy, jeśli jest możliwe zatrzymać się gdzieś w ośrodku, na przykład zatrzymaliśmy się u sióstr klauzurowych w klasztorze. Siostry mają takie miejsce, taki domek, gdzie przyjmują gości. Gdzie można się przespać, przenocować. Tam żeśmy zresztą porozmawiali z siostrami, trochę posłuchali, jak tam jest. Byli w niedzielę na mszy świętej, takiej niedzielnej, nie?
A to, że motocyklista, ale ksiądz, to coś ułatwiło? Jakiś kontakt?
Chyba nie, no bo człowiek jest człowiek zawsze, niezależnie. Oczywiście jak ktoś przyjeżdża motorem z Polski, to nie to samo jak przelatuje samolotem, nie?
No i nie ma się stroju też księdza pewnie.
No, nie, koloratkę zawsze ze sobą może, nie? Nie na motocyklu przy tym, bo to nie chodzi o wykorzystywanie wizerunku księdza. Tylko, że to ksiądz też człowiek, nie?
A to też spotkanie z Mikołajem było, czy nie było?
No w zasadzie Mikołaj spał w tym okresie letnim. Odpoczywał przed właśnie ciężką pracą, jaka czeka właśnie tutaj w dniu świętego Mikołaja. Także spotkaliśmy tylko elfy pomagające w rowaniu.
Ale w praktyce, bo tam jest taka chatka.
Jest. Tak. Byliśmy w biurze, ale niestety nie. Siedziałem sobie u niego na fotelu, gdzie tam przy tym. I można przez dziurkę, świetne to są drzwi takie do pokoi w poszczególnych. I przez dziurkę od klucza się patrzy, co tam się w środku dzieje.
Ksiądz na serio mi powie, że tam elfy były.
No oczywiście, że tak, bo ten dziurka od klucza była projektorem. No bo wiecie, wszystko w środku ładnie widziało.
My to na zdjęcie. No tak nie wiem, czy mogę, ale zdradzę jakieś życzenie. Tutaj jaki list ksiądz napisał do świętego Mikołaja, no, zażyczył sobie nową Afrikę Twin, żeby mu przeniósł.
Czyli to motor.
Tak. Tylko tak już miał taki guziczek, co się nazywa tempomat. I ta nie ma jeszcze na taką nową wersję.
Nie wyobrażam sobie bez tempomatu jechać taką długą trasę.
Da się wszystko, ale na pewno brakuje, więc życzenia do świętego Mikołaja było o motor z tempomatem.
Wiedza to potęga. O czym wiemy od dawna. W średniowieczu jedynym jej przekaźnikiem były księgi, pisane po łacinie. Największe tego typu zbiory posiadały kapituły katedralne. Do dziś zachowało się wiele z nich, ale wymagają pilnej i bardzo drogiej konserwacji. Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej zorganizowało niedawno kolejną, 8. już sesję mecenatu skarbów słowa. to forma podziękowania dla darczyńców wspierających ratowanie zabytkowych dokumentów i ksiąg. A jakie skarby słowa można znaleźć na wzgórzu Lecha w Gnieźnie? Sprawdzał to Rafał Muniak.
Katedralny księgozbiór jest cennym dorobkiem Kościoła, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
To patrimonium, które tutaj jest, nasze archiwum archidiecezjalne, spełnia oczywiście ważną rolę w dziejach i w historii naszego Kościoła, i lokalnego, i Kościoła w Polsce. Ale przecież te dzieje Kościoła tak bardzo zrośnięte są także z historią, z dziejami naszej ojczyzny. Więc wiem, że przecież wielu naukowców korzysta tutaj z tych zasobów naszego archiwum, nie tylko będąc ludźmi Kościoła czy ludźmi wierzącymi.
Księgozbiór gromadzony od 10 wieków w Gnieźnieńskiej Katedrze należy do największych, najstarszych i najbogatszych w Polsce. Jego ewidencjonowaniem już od 10 lat zajmują się poznańscy naukowcy, mówi profesor Piotr Pokora z Wydziału Historii Poznańskiego UAM-u.
Biblioteka jest ogromna. Na początku zakładaliśmy inwentaryzację całości tego zbioru, ale w miarę postępu tych prac okazało się, że początkowe 5 lat, które planowaliśmy, to jest zbyt mało. W tej chwili zinwentaryzowanych jest blisko 12 tysięcy starodruków. Jest to, jak na instytucję kościelną, zupełnie wyjątkowa sytuacja, dlatego że właściwie nigdzie więcej w Polsce taki projekt nie był prowadzony i te księgozbiory należące do dawnych kapituł nie są tak przebadane jak ten gnieźnieński. Najstarsze z nich inkunabuły, czyli pochodzące z XV wieku, i starodruki, czyli książki wydane pomiędzy 1500 rokiem a końcem wieku XVIII.
Jakie takie skarby według was fachowców tu się udało odnaleźć dzięki inwentaryzacji?
Przynajmniej 3 takie najcenniejsze znaleźliśmy. Na samym początku tych poszukiwań udało się odnaleźć najstarszy polski ex libris, należący jeszcze wtedy do biskupa Drzewickiego, potem do arcybiskupa gnieźnieńskiego. 2 lata później odnaleźliśmy kolejny najstarszy, tym razem świecki ex libris, należący do kanclerza Szydłowieckiego. I niespełna rok później udało się odnaleźć nieznany skądinąd wcześniej z druku, taki zachowany fragment w makulaturze introligatorskiej tak zwanej, fragment tekstu Mikołaja Reja, to jest rozprawa między kotem a lwem. Ten tekst był znany z rękopisu, który jest przechowywany w Bibliotece Książąt Czartoryskich, ale nikt wcześniej nie wiedział, że były próby jego wydania drukiem. Nawet najwięksi specjaliści od Reja w Polsce tego nie wiedzieli, więc udało się ten tekst znaleźć i to jest skarb też niesamowity, zabytek języka polskiego, tym bardziej, że ten tekst, który próbowano wydrukować, te zachowane fragmenty, są inne niż rękopis. Księgozbiór zupełnie wyjątkowy. I teraz dzięki tym naszym pracom udało się go przynajmniej w jakiejś tam części rozpoznać i on trafił do obiegu naukowego. To też uważam, że to jest niezwykle ważna sprawa, że nie jest ten księgozbiór nie jest już nieznany.
Ile tych księgozbiorów jeszcze czeka na przebadanie?
Trudno powiedzieć, ile jeszcze woluminów jest przed nami. No, myślę, że jest jeszcze ładnych parę tysięcy, które należałoby skatalogować. I jest jeszcze jeden element, czyli księgozbiór, który z grubsza jest rozpoznany i ma drukowane katalogi, ale one są już dosyć stare. To jest zbiór inkunabułów, jeden z największych w Polsce, bo to jest ponad 1200 inkunabułów i poloników XVI wieku, które są w skarbcu, za które na dobrą sprawę przez te 10 lat jeszcze porządnie się też nie zabraliśmy. Księgozbiór jest tak wielki, że po prostu wciąż nie starczało na to czasu.
Tak wielki księgozbiór wymaga stałej konserwacji, mówi Marzena Szczerkowska, konserwatorka.
W tym roku prowadzimy 4 etap konserwacji archiwaliów sądowych. Są niektóre w zupełnych strzępach, bardzo trudno je rozprostować. Wartość historyczna jest ogromna, dlatego że to są dokumenty sądowe obiegowe, które zazwyczaj były niszczone. Na skalę europejską naprawdę wyjątkowy zbiór pokazuje przebieg procesów sądowych. Pozwy są, zeznania świadków. Z końca XIV zdarzały się takie, z XV i z początku XVI wieku. Przypuszcza się, że jest ich około 2000, a udało się zakonserwować 601.
W celu ratowania kilometrów starych ksiąg w 2012 roku pod patronatem prymasa Polski utworzono program mecenatu skarbów słowa.
Mamy nowych miłośników skarbów słowa, pana Mirosława Dobesa z Hamburga, pana Henryka Hajduckiego z Miejskiej Górki, księdza Mariusza Wieczorkiewicza ze Słupcy.
Mówi dyrektor archiwum diecezjalnego w Gnieźnie ksiądz Michał Sołomieniuk.
Oraz mecenasów skarbów słowa, państwo Elżbietę i Jerzego Rosikoniów z Izabelina, wydawnictwo Rosikon Press i Kościuszko Heritage z Australii, jest to organizacja polonijna. Dzięki nim kontynuujemy pracę nad księgą metrykalną Smoginna. Te prace były rozpoczęte wcześniej, ale obiekt okazał się na tyle skomplikowany, że trzeba na jego konserwację większych środków finansowych. Tym bardziej cieszymy się z naszych miłośników i mecenasów Skarbów Słowa. Z tej księgi już można skorzystać z jej wersji cyfrowej u nas w archiwum. Z ksiąg metrykalnych to przede wszystkim chrzty, śluby i zgony, chociaż zdarza się, że w takich księgach księża proboszczowie zapisywali różne ważne informacje dotyczące wydarzeń w ich parafii, na ich terenie, ich miejscowości, niekoniecznie związanych z życiem parafialnym. Jak na przykład, chociaż to nie w tej księdze akurat, pierwszy przejazd kolei żelaznej albo jakiś pożar czy też epidemię. Także czasami na marginesie dodawano też i takie informacje.
Jest to spotkanie doroczne, które wyraża naszą wdzięczność za tych wszystkich, którzy wspierają przede wszystkim renowację tych bardzo cennych, nie tylko w skali Kościoła, ale myślę także w skali naszej ojczyzny i całej Europy dokumentów, których jesteśmy kustoszami, tych skarbów, tak jak mówimy, skarbów słowa, które są ukryte i które domagają się bardzo żmudnej pracy archiwisty.
Mecenasami Skarbów Słowa mogą zostać osoby prywatne, firmy, instytucje i zaadoptować konkretny zabytek słowa pisanego. Szczegóły akcji znajdziemy na stronie www.mecenat.archidiecezja.pl. Ile Boga jest w nas i w jakich okolicznościach ten boski pierwiastek się ujawnia? Rąbka tajemnicy uchyla dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Zwykle podczas tych naszych niedzielnych spotkań rozmawiamy o Ewangelii. Jakoś ona jest w centrum tego rozważania Słowa Bożego na konkretną niedzielę. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pierwsze czytanie, które jest absolutnie fenomenalne, przepiękne i pokazuje takie oblicze Boga, któremu bardzo zależy na każdym z nas. To jest oblicze Boga, który chce nas bardzo, bardzo obdarować. Chce nas, można powiedzieć, obdarzyć całym sobą i tym wszystkim, co ma w sobie. I myślę, że to jest też bardzo adwentowe czytanie, które nam w jakiś sposób pokazuje, na czym polega rzeczywiście ta radość oczekiwania, radość adwentu. Dlaczego ten czas jest takim przywilejowanym czasem radości. I może przejdźmy do samego słowa. Dlaczego ono jest takie piękne? Chciałbym, żebyśmy właśnie kilka takich fragmentów z niego przeczytali. Prorok Baruch pisze tak: odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Ja, szczerze mówiąc, zawsze jestem poruszony, kiedy czytam takie słowa, w których Panu Bogu tak bardzo zależy i który tak w jakimś sensie woła do każdego z nas, bo oczywiście, kiedy czytamy Jeruzalem, to możemy bardzo mocno też osobiście to odczytać. Do każdego z nas, do naszego serca, to Pan Bóg mówi: zostaw tą szatę smutku i utrapienia swego, przywdziej wspaniałe szaty, które ja Ci daję, które pochodzą ode mnie, które są wspaniałe i piękne, które nie są właśnie czymś, co jest ciężarem, co jest jakąś brzydotą, co jest tym, co może być udręczeniem, właśnie tym utrapieniem, bo ja chcę dać Ci coś absolutnie nowego. I kiedy też czytam to słowo o tych szatach, to jakoś tak może nie w sposób oczywisty, ale skojarzyło mi się to z pewnym wizerunkiem Matki Bożej, a mianowicie wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe i z takimi faktami związanymi z powstaniem tego wizerunku. Oczywiście tam były prowadzone różne badania nad naturalnym czy nadnaturalnym pochodzeniem tego wizerunku i wśród tych różnych faktów związanych z powstaniem tego obrazu dwa takie mnie bardzo dotknęły. Jeden z nich to jest to, że Maryja zostawiła swój wizerunek na ubogiej szacie tego Juana Diego, któremu się objawiła, że to był ubogi człowiek i na tym ubogim jego płaszczu zostawiła ten swój wizerunek. A druga rzecz, że ten płaszcz był wykonany z takiego nietrwałego materiału, z płótna, z agawy, rośliny, która rośnie w tamtych stronach między innymi. I to jest materiał, który powinien rozpaść się po kilkudziesięciu latach. Tymczasem po kilkuset latach nadal cieszymy się tym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Ten materiał nadal przetrwał i ma się dobrze. I te dwa fakty myślę, że można też jakoś duchowo odczytać i w kontekście też tych pięknych słów proroka Barucha i jak to wszystko właśnie poukładać, pogodzić, zrozumieć lepiej, może zinterpretować. O tym opowiem po przerwie. Zapraszam. Krzywdzie Jeruzalem szaty chwały. Co to są właściwie te szaty chwały? Sama chwała Boża to jest Jego majestat. Majestat, który w jakiś sposób uwidacznia się w Jego stworzeniu. Święty Ireneusz powie, że chwałą Boga jest człowiek żyjący. Także jest to wszystko, co jest w Bogu doskonałe, piękne, co jest Jego świętością, co jest miłością Jego, co jest Jego dobrem. Zatem ubrać się w szaty chwały to nie znaczy, że jakoś dzieje się coś materialnie, zewnętrznego, że ubieramy jakieś ubranie, ale te szaty chwały to, można powiedzieć, jest ubranie się w samego Boga. Że to On staje się dla nas ubraniem, to znaczy jest tak bliski, jak mówimy, że bliska koszula ciału, że Pan Bóg przenika każdego z nas w całości, że otacza nas zewsząd, że jest kimś właśnie niesłychanie bliskim. I to są te szaty chwały. Szaty chwały ubieramy za każdym razem, kiedy porzucamy szatę smutku, która jest szatą grzechu, która jest szatą nietrwałą, która jest czymś, co niesie w sobie zniszczenie i śmierć. Tymczasem szaty chwały, ubranie się w samego Boga oznacza ubranie się też w nieśmiertelność, w Jego wieczność, że to jest coś, co nam daje radość, przeciwieństwo smutku. To jest coś, co jest jakąś największą tęsknotą każdego z nas, co jest gdzieś tam czasami bardzo głęboko ukryte w tym sercu i bardzo głęboko może to tęsknotę nam zakryć doświadczenie różnego rodzaju zła, zgorszenia. I ta szata smutku jest ubrana zawsze wtedy, kiedy Boga nie ma, kiedy Go nie doświadczamy, kiedy jesteśmy od Niego oddaleni, a największe oddalenie to jest oczywiście grzech. I to jak ta historia też, te piękne słowa, które wypowiada prorok Baruch, jak to się składa z tą historią Juana Diego, Matki Bożej z Guadalupe, no właśnie wydaje mi się, że jakoś tak pięknie pokazuje to ta historia, po pierwsze, trwałości tego płaszcza, że to płótno przetrwało i można powiedzieć, że dokładnie to samo robi Pan Bóg, kiedy daje nam swoją szatę chwały, kiedy daje nam nieśmiertelność, to sprawia, że to, co rzeczywiście nasze ciało, które jest śmiertelne, które ulega przemianom, ulega rozpadowi, On chce sprawić, żeby to było nieśmiertelne, żeby było absolutnie trwałe, żeby było takie, jak On jest wieczny i zawsze, kiedy jesteśmy, można powiedzieć, ubrani w Niego, otoczeni Jego łaską, to jesteśmy nieśmiertelni w tym momencie, że to doświadczamy już tej wieczności, a za każdym razem, kiedy się oddalamy, doświadczamy smutku, doświadczamy śmierci i zniszczenia. I druga rzecz, Maryja zostawiła obraz na tym ubogim płótnie. I to też pokazuje taką rzecz, którą tak naprawdę Pan Bóg z nami robi, bo każdy z nas jest takim malutkim, niedoskonałym stworzeniem żyjącym na tej ziemi. Tymczasem Pan Bóg w takim małym, niedoskonałym stworzeniu swój obraz zostawił. Zostawił obraz swojej wieczności, swojej nieśmiertelności. Zostawił swoje podobieństwo też przez to, że my kochamy, że my jesteśmy zdolni do poświęceń, do miłości ofiarnej, że umiemy tworzyć też piękne rzeczy, że mamy ten zmysł piękna, że umiemy nazwać też to piękno. To wszystko jest w jakimś sensie obrazem Boga w nas. I każdy z nas też jest takim właśnie ubogim człowiekiem przed Bogiem, bo Bóg ma wszystko, On stworzył wszystko. Wszystko należy do Niego, ma pełnię istnienia, pełnię tego wszystkiego, co możemy sobie wyobrazić i znacznie więcej. I każdy z nas dlatego jest też ubogi przed Nim i ten ubogi człowiek ma być ubrany w Niego samego, w Boga. To jest niesłychanie piękny obraz Bożej miłości, Boga, który nas otacza zewsząd, który chce nas swoim dobrem, swoim pokojem, swoją radością ubrać, który chce też w jakimś sensie zakryć tą naszą nędzę, tą naszą słabość, to wszystkie zło, które się w naszym życiu wydarza. Pan Bóg chce sprawić, żebyśmy byli piękni, żebyśmy byli godni zachwytu, tacy zresztą jak On sam jest, żebyśmy byli właśnie pod całym niebem najpiękniejsi, żebyśmy byli przedmiotem zachwytu i dla tego, co pod niebem i dla wszystkich aniołów, wszystkich stworzonych bytów, żeby to piękno Boże w nas błyszczało, tak jak zresztą zajaśniało w Maryi, której wizerunek jest właśnie w Guadalupe. Maryi, niewiasty obleczonej w słońce, obleczonej w samego Boga i każdy z nas od momentu chrztu jest obleczony w Boga, ma tą Bożą obecność i obyśmy rzeczywiście chcieli w tym Adwencie zrzucać szatę smutku, żeby ubrać na siebie samego Boga, który jest radością, który jest spokojem, który chce sprawić, że będziemy naprawdę piękni, że będziemy przedmiotem zachwytu dla wszystkiego, co jest pod niebem.
Przyznają Państwo, taka wizja szat człowieka to coś niesamowitego. A rozważania ojca Dawida Grześkowiaka kończą nasz dzisiejszy program. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.